Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: nie mają już wina. Jezus jej odpowiedział: czyż to moja lub Twoja sprawa, niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja? Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Stało zaś tam 6 stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić 2 lub 3 miary. Rzekł do nich Jezus: napełnijcie stągwie wodą. I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział: zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu. Oni zaś zanieśli. A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, nie wiedział bowiem, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli, przywołał pana młodego i powiedział do niego: każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory. Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej, objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego i Jego uczniowie. Następnie On i Jego matka, bracia i uczniowie udali się do Kafarnaum, gdzie pozostali 2 dni. Oto słowo Pańskie. Jednym z biblijnych obrazów, które mają oddać relacje między człowiekiem a Bogiem, czy między ludem Bożym a Bogiem, jest obraz wesela. I tenże obraz jest dzisiaj użyty zarówno w pierwszym czytaniu u Izajasza, jak też i u Jana w Ewangelii. I tak też należy go czytać, że jest to pewnego rodzaju obraz, a nie tylko relacja z jakiegoś tam takiego czy innego żydowskiego wesela, na którym był Jan wraz z Jezusem i stąd je opisał. Warto tu przypomnieć też, że Jan redaguje swoje Ewangelie bardzo późno, pod koniec swojego życia, a więc one zawierają też jego refleksje na temat tego wszystkiego, co się wydarzyło i są mocno teologiczne. I Jan konstruuje swoją Ewangelię o taką konstrukcję znaków. Nie mówi o cudach, ale o znakach, które Jezus czyni. Pierwszym z tych znaków jest właśnie cud w Kanie Galilejskiej. Znak Kany, znak przemiany wody w wino. Ale żeby odczytać ten znak, to jednak trzeba do tej relacji, do tego tekstu sięgnąć i może głębiej w niego wejść. Wszystko to jest istotne i wszystko ważne. Otóż pierwsze zdanie mówi: w Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. I tu jest kropka. Warto też wspomnieć, że wesela w Izraelu odbywały się dwuetapowo. Najpierw najczęściej młodzi szli do synagogi, tam spisywali stosowny dokument, tak i teraz też się przecież to dokonuje. I tak naprawdę już w świetle prawa byli małżeństwem. Tak było też między Józefem i Maryją. Oni też już byli sobie poślubieni w sensie formalnym. Natomiast mniej więcej po roku odbywał się ceremoniał cały, bardzo piękny i podniosły, w którym to pan młody wraz ze swoimi, nazwijmy to, kolegami wyruszał w orszaku weselnym do domu pani młodej, a ta z kolei czekała ze swoimi koleżankami, z druhnami. To mamy opisane w tej przypowieści o pannach mądrych i pannach głupich. Jeszcze dodam tylko, że między tym pierwszym a drugim etapem, czyli między tym zawarciem związku a weselem, właśnie przychodzi do Maryi, która jest poślubiona Józefowi, anioł i oznajmia jej, że będzie matką Syna Bożego. I stąd pewne trudności, które później z tego będą wynikały. Może obawa Maryi, ale także i obawa Józefa, wszystko uspokojone przez anioła, czyli przez samego Boga, wszystko wyprostowane, dlatego że dzieją się rzeczy niezwykłe, bo Boże. Ale wróćmy do tegoż wesela. Kiedy orszak pana młodego spotykał się z orszakiem panny młodej, to wówczas oboje stawali pod czymś podobnym do baldachimu i na znak właśnie radości wypijali z jednego kielicha wino. A później zwłaszcza po zniszczeniu świątyni jerozolimskiej, na znak tego, że jednak jest cierpienie w narodzie, rzucali ten kielich i go rozbijali. To przeszło później do innych kultur i to jest taka ciekawostka, by sobie uświadomić, że właśnie z Biblii, z tych zwyczajów biblijnych, czy żydowskich nawet, pochodzi ten zwyczaj obecny też na naszych weselach, kiedy państwo młodzi dzisiaj dojeżdżając do sali weselnej wypijają już nie wino, ale wódkę i nie z jednego, a z dwóch kieliszków, ale kieliszki rzucają, by je rozbić. Czasami nie wiedząc zupełnie po co to robią, może myślą, że na szczęście, natomiast pierwotnie chodziło o nieszczęście, o to, że oprócz radości wesela jest też coś, co nam doskwiera i co nas zasmuca. Stąd ten zwyczaj pochodzi. I wtedy, kiedy już sobie tego wina wypili, no zaczynali się bawić. I tu też warto dodać, że wesela trwały tam tydzień. Najczęściej były obchodzone we wtorek. Bo tak oni sobie wyliczali, że to był ten najlepszy, najwspanialszy dzień, biorąc pod uwagę te dzieje stworzenia i to, jak Pan Bóg kolejnie stwarzał. I tam tego dnia trzeciego, czyli we wtorek, jest podkreślenie, że to wszystko było dobre, więc ten dzień jest na pewno najlepszy, dlatego też Żydzi zawierali śluby we wtorek. A skoro trwały aż tydzień, to nic dziwnego, że zabrakło wina. A wino, jak wiemy, tam jest w tamtym regionie środkiem, połączone z wodą, środkiem, który dobrze schładza. Wiedzą to pielęgniarki na pielgrzymce, że nie wolno pić samej wody, dlatego że ona w taki upał tylko wypłukuje nam minerały i że trzeba coś tam w tej wodzie zawsze mieć. No na pielgrzymce nie wino, ale coś słodkiego albo coś w tym stylu. Natomiast wino było czymś naturalnym. A na weselu rzeczywiście służyło też ku radości, ku rozweseleniu, bo taką funkcję wino ma. I tutaj Jezus tego jakoś nie neguje, ale też tym wszystkim, którzy się tam zawsze podpierają tym tekstem, by usprawiedliwić swoje pijaństwo. Przypominam, że to nie o takie picie chodziło i że zawsze trzeba zachować jednak umiar. Tak czy inaczej zabrakło tam wina. Dość ciekawe jest to drugie zdanie, następujące po pierwszym, i jego interpretacja. Zaproszono to wesele także Jezusa i Jego uczniów. Cóż można z tego wywnioskować? Że prawdopodobnie to Matkę Najświętszą zaproszono wówczas, by pomagała, tak jak to kiedyś bywało, metodą gospodarską, robiono wesele i kobiety były potrzebne. Jedna upiekła ciasto, druga coś tam zrządzała w kuchni. Maryja wtedy ma około 50 lat, może trochę mniej, więc jeszcze jest całkiem sprawną osobą i idzie pomagać. No ale jak wiecie, jak to jest w rodzinach, nie zaprosili matkę, matka ma syna, o Józefie już nie ma mowy, prawdopodobnie już nie żyje, więc trzeba zaprosić syna, ale syn ma już uczniów. Więc nagle przyszło 12 plus 1, w sumie 13. I można wywnioskować z tego taką sugestię, że to przez nich przyszli, wypili całe wino, nieoczekiwani goście. I dlatego też jakby trzecie zdanie z kolei zaczyna być zrozumiałe w tym kontekście, bo Maryja zwraca się do Jezusa. Zabrakło wina i matka mówi do niego, nie mają już wina. Dlaczego akurat Jezusowi? Co to ma wspólnego? Też jest pytanie, czy Maryja była świadoma tego, że Jezus mógł tutaj coś zrobić. Dlatego, że w Piśmie Świętym nie mamy żadnych relacji, które by mówiły na ten temat, że Jezus w młodości swojej czynił cuda. Owszem, apokryfy, czasami gdzieś tam czytane, zwłaszcza w okolicach Bożego Narodzenia, dotyczące dzieciństwa Jezusa mówią o tym, że tam ptaszki uzdrawiał, że złamania jakieś leczył, że rany się na nim goiły, ale tak naprawdę niekoniecznie mogła być świadoma, że coś on tutaj uczyni. Raczej być może była to właśnie pretensja zwyczajna o to, że przyszli rybacy, pewnie wypić mogli i całe wino zniknęło. Tak czy inaczej mamy tutaj do czynienia z pewnego rodzaju kryzysem, bo tak jak wtedy, tak i dzisiaj, gdyby zabrakło, nie daj Boże, alkoholu, o matko, co to by było? U mnie na prymicji, przyznam się, nie było ani kropli alkoholu. Bym chciał udowodnić, zresztą nie było takiego zwyczaju, w naszej diecezji takowy nie istniał. Chciałem udowodnić, że można się bawić bez alkoholu i rzeczywiście zabawa była udana, ale dwóch wujków nie wytrzymało. Poszli gdzieś na zewnątrz i sobie tam golnęli, jak to się brzydko mówi. Tak czy inaczej, no brak alkoholu na weselu jest brakiem, jest kryzysem. To jest, przypominam też, epoka, gdzie nie ma stacji benzynowych, gdzie można w nocy, północy pojechać się zaopatrzyć. Nie ma wina, to koniec, to jest kryzys. I Maryja zwraca się do Jezusa w obliczu tegoż braku. Tam się rozgrywa też ciekawa dyskusja, w której Jezus zwraca się do niej słowami niewiasto. Mówi do matki, niewiasto, kobieto. Bibliści tłumaczą to w ten sposób, że oni rozmawiają po prostu wówczas językiem biblijnym. Tak jak każda grupa zawodowa ma swój język, tak oni też żyjący Biblią rozmawiają ze sobą właśnie tymże językiem i że jest to odwołanie do Księgi Rodzaju, do protoewangelii, gdzie jest zapowiedź, że właśnie niewiasta zmiażdży głowę węża. I że to właśnie zaczyna się realizować w tym właśnie momencie. Dlatego mamy jedną z tajemnic różańca, objawienie Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej. Objawienie Jego chwały. Tu się wszystko zaczyna. Jego publiczna działalność, przynajmniej w ujęciu świętego Jana. Więc po tej dyskusji pada jeszcze bardziej zaskakujące słowo, bo właściwie nic jedno drugiemu nie obiecało, a Maryja mówi, zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Można to też powiązać z tymi słowami, które Jezus słyszy od Ojca w momencie chrztu. To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. Więc jest głos Ojca, ale jest też i potwierdzenie Matki. Zróbcie wszystko, cokolwiek On wam powie. Tu chodzi o posłuszeństwo woli Pana Boga. O zawierzenie siebie, swojego życia Jezusowi. I to, co dalej się dzieje, to jest opis tego cudu, tego znaku, bardzo piękny i też bardzo symboliczny. Jan relacjonuje tak, że stało tam 6 stągi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić 2 lub 3 miary. Według księdza Chrostowskiego jedna miara w tamtym regionie to jest takie wiadro wody, 10-11 litrów. A że 3 miary, no to jakieś 20-30. A stało 6 i tak dalej, i tak dalej. Około... Różne są, że tak powiem, obliczenia. Około 200 litrów wody, później przemienione wszystko w wino. Sporo, jak najbardziej. Ale może ze względu na apostołów, a może ze względu na to, że dopiero 3 dzień wesela, a tu już brakuje, do 7 jeszcze daleko. Symboliczne jest wszystko, jak powiedziałem, łącznie ze stągwiami i z tym, że one są kamienne i z tym, że służą do oczyszczeń. Cóż one oznaczają? Stągwie to były na takie... Konwie, to by nam bardziej jakoś przemawiało, znamy konwie na mleko. Tam to były kamienne stągwie, przeznaczone do oczyszczeń, bo Żydzi mieli takie różne przepisy, żeby się obmywać. Wracali z miasta, zwracali skądś, tam się ciągle obmywali. Więc jak to były stągwie kamienne, przeznaczone do oczyszczeń, więc tam była przechowywana woda, czasami nawet deszczówka, więc sama w sobie już niekoniecznie krystaliczna, a jak służąca do oczyszczeń, to tam musiał być niezły syf. Więc mamy do czynienia z jakimiś zbiornikami na wodę, które są kamienne. To symbolizuje no właśnie jakąś zatwardziałość, może w odniesieniu do serc, może pokazywać, że te nasze serca są z kamienia często zanieczyszczone z powodu grzechu, a może czasami też puste z powodu jakiegoś braku. O jaki chodzi, zaraz sobie to powiemy. Jezus poleca, by najpierw je napełnić wodą. I to jest dziwne, że ci... Słudzy, którzy w tym uczestniczą, napełniają te stągwie i są bardzo posłuszni. Jakby nie wiedzą, co się dzieje, ale wykonują wszystko zgodnie z prośbą Jezusa. I tam prawdopodobnie gdzieś, jak napełniali i nieśli, zanoszą staroście weselnemu, była taka instytucja starosty, który miał wszystkiego doglądać, ten się okazał być fajtłapą, bo niczego nie dojrzał. To Matka Najświętsza jest tutaj starostą weselnym, która wszystko widzi, wszystko wie i się troszczy o to, żeby nie zabrakło. I jeszcze on tam zaczyna chwalić Pana Młodego, wiadomo, że lepsze, gorsze, ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory. Dokonuje się cud. Być może tam gdzieś na plecach tych sług, którzy niosą, może w czasie drogi, tak czy inaczej, nagle z tej wody, która może była nawet i brudna, mamy do czynienia z winem. A cóż to wszystko znaczy? Otóż wino, bracia i siostry, w Piśmie Świętym zawsze symbolizuje miłość, a wcześniej jeszcze w tym jego naturalnym działaniu jest symbolem radości. Idąc jeszcze krok dalej, tutaj byśmy to odnieśli do drugiego czytania, jest też symbolem Ducha Świętego. Co z tego można wywnioskować? Jakie dla nas płyną tutaj ciekawe wnioski? Otóż może tak być, że i w naszym życiu zabraknie po prostu miłości, czy zabraknie radości, bo zabrakło Boga w naszym życiu, bo zabrakło mocy Ducha Świętego i stąd nie ma w naszym życiu tego, o co nam chodzi, czujemy pustkę i tak dalej. Często też w takiej sytuacji, kiedy następuje jakiś brak lub kryzys, my zawsze szukamy, zamiast wina, które napełni, które przemieni, które rozweseli, szukamy winnych. Taka gra słów. Zamiast wina to my winnych. I tak jak było dzisiaj w komentarzu wprowadzającym, winnym możemy uczynić nawet samego Boga. Gdzie On był, dlaczego tak się stało, jak nie spotyka jakieś nieszczęście, czy kryzys, czy brak. Gdzie był Pan Bóg? Jeśli nie Pan Bóg, no to może na jakiegoś drugiego człowieka byśmy zwalili i Jego obwinili. A może po prostu chodzi o to, i to już jest najlepsze z rozwiązań, że dostrzeżemy wreszcie, że to my mamy poczucie winy. I że ten brak został spowodowany tym, że brakuje Boga, że jest pustka w sercu, że serce skamieniałe, a może też zanieczyszczone szlamem grzechu. I że to, trzeba sobie uświadomić, jest poczucie winy, a z tym z kolei idziemy właśnie do konfesjonału, gdzie Jezus przemienia tę pustkę, napełniając ją pokojem serca i niszczy grzech w ogniu miłosierdzia, napełniając radością, czyli właśnie winem. I można to też odnieść zarówno do nas osobiście, do naszych historii, do naszych trudności, bo różne są te stągwie, różne pustki. To jest jakaś rozpacz, samotność, to jest beznadzieja, to jest jakiś marazm, który się wkradł w życie, czy to codzienne, czy może duchowe. Można też odnieść do takiej sytuacji, można powiedzieć, publicznej, zwłaszcza tej, w której uczestniczymy i która jest nam znana chociażby z mediów. Trwa wesele. Karnawał jest weselem. I nagle ten karnawał został przerwany pewnym smutkiem, pewnym brakiem, pewnym nieszczęściem. Oto stągwie okazałyby się być puste. I teraz, ponieważ są puste i ponieważ mamy kryzys, mamy niezręczną sytuację, jest coś niedobrego, tragicznego, smutnego, przerażającego, wesele jest zakłócone, jest niebezpieczna sytuacja, to teraz co z tym zrobimy? No możemy szukać winnych, nawet Boga obwinić za to czy za owo. Możemy zrzucić winę też na innych ludzi. A może trzeba zacząć właśnie od siebie i zobaczyć, czy to ja nie mam poczucia winy z tego czy z innego powodu, a jeśli mam poczucie winy, czyli wyrzuty sumienia, to z tym trzeba pobiec nigdzie indziej jak do konfesjonału. I jeżeli szukać jakichś rozwiązań, to nigdzie indziej jak właśnie w Bogu. Bo jak mówi stare polskie przysłowie, jak trwoga, to do Boga właśnie. Po co? No właśnie po to, żeby tak jak na weselu w Kanie Galilejskiej, ci młodzi byli mądrzy, bo zaprosili Jezusa i Jego Matkę. To Matka Najświętsza może nas doprowadzić do samego Boga, a On może interweniować i przemienić nasz smutek w prawdziwą radość, nasz brak właśnie w to, co będzie treścią i to treścią sensowną i smaczną. I kiedy zaczynamy ubolewać w przestrzeni publicznej, że brakuje nam tego czy tamtego, albo że nienawiść, która jest brakiem miłości, jest jeszcze coś gorszego niż nienawiść. To jest obojętność, która też jest brakiem, prawdziwym brakiem miłości. Albo ewentualnie przejaw tejże nienawiści w postaci nie wiadomo co oznaczającej, ale mowy nienawiści doskwiera naszym sercom, naszym umysłom, to nie możemy z tym walczyć przez jakieś zapisy prawne czy przez kolejną nienawiść. Bo nienawiści nienawiścią się wykorzenić nie da. Zauważmy też, że stągwie według biblistów symbolizujące przez to, że kamienne, stare przymierze, stare prawo są niewystarczające, są puste. A więc nawet Boże prawo, Boże przymierze, Stary Testament jest niewystarczający. A co dopiero ustanawianie takich czy innych praw, które mają niby walczyć z nienawiścią czy z mową nienawiści, to się nie uda. Dlatego, że tą nowością i tym ratunkiem jest to, co przynosi Jezus. A Jezus przynosi przykazanie miłości Boga i bliźniego, posunięte aż do miłości nieprzyjaciół. To jest jakieś szaleństwo, ale Bóg to pokazał, zwłaszcza na krzyżu i dlatego do Niego mamy się zwrócić. Jedynym ratunkiem na nienawiść i na mowę nienawiści jest zwrócenie się do Boga, który może napełnić pustkę naszych serc i skamieniałe stągwie naszego życia. Właśnie miłością. Tu jest ta nowość, tu jest ta kwintesencja. Nie można w ten czy inny sposób ludzki, czy nawet starotestamentalny, na zasadzie oko za oko, ząb za ząb, walczyć z tym, co się dzieje, ale jedynie napełniając najpierw swoje serca, oczyszczając je z grzechów i pozwalając Duchowi Świętemu, bo to o Niego chodzi, zatapiając się w modlitwie, czytając Pismo Święte, korzystając z dobrej lektury, albo idąc do tego, który jest sługą na tym weselu, może do kapłana, może do kierownika duchowego, żeby mnie przeprowadził przez to wszystko, przez ten kryzys i napełnił moje życie sensem, nauczył mnie kochać. Kochać może nas nauczyć tylko Jezus Chrystus. A zatem to słowo dzisiejsze o tym właśnie mówi i o tym traktuje. Jak odczuwamy, czy to taką narodową trwogę, czy osobistą, a mamy różne sytuacje, różne kryzysy, różne braki, to pamiętajmy o tym polskim przysłowiu i o tej scenie, o tym, co ona do nas dzisiaj chce powiedzieć, co nam, czego nas nauczy. nauczyć. I jak trwoga, to do Boga. W Nim jest miłość i w Nim jest ratunek na to, co się dzieje. Amen.